Chwała Bogu. Ostatnio pożegnaliśmy naszego premiera Jana Olszewskiego i może wielu uszedł fakt, że premier Jan Olszewski był masonem. I tak z ciekawości przyglądałem się uroczystościom pogrzebowym, ponieważ katolicy nie powinni robić pogrzebu masonowi. Co do tego jest to rzecz oczywista. I tak przyglądałem się, jaki ten pogrzeb. No i był katolicki. Niektórzy powiadali, że no, ten premier to on tak nie do końca był tym masonem. Ale w internecie przeczytałem na jednym z portali, masoni żegnali swojego brata. Był dosłownie wpis, żegnamy naszego brata Jana Olszewskiego. I tak sobie pomyślałem i zacząłem się zastanawiać, jak totalne zamieszanie panuje, jeśli chodzi o tą sferę duchową w naszym kraju. Coś, co by wydawało by się oczywiste, staje się, powiedziałbym, mało oczywiste. I tak nie chciałbym o tej historii opowiadać, bo to nie jest cel dzisiejszego mojego zwiastowania, ale te uroczystości i cała ta oprawa tego wszystkiego, którą oglądałem, zaczęła mnie zastanawiać, zacząłem myśleć na temat Ewangelii, na temat Kościoła, na temat tego wszystkiego, co nas otacza, a co nie jest Kościołem, co nie jest chrześcijaństwem, co niewiele wspólnego ma z Bogiem, choć często tam pojawia się słowo Bóg. I dzisiaj wielu ludzi podąża jakby za czymś, co wydaje im się, że jest Boże, że jest boskie. I otworzyłem Słowo Boże, które jest zapisane w liście do Galacjan, w pierwszym rozdziale od 6 wiersza chciałbym przeczytać tekst z wami. Galacja to kraina w Azji, dzisiejsze tereny północnej Turcji, tak bym mógł powiedzieć, to jest mniej więcej ten obszar tej starożytnej Galacji. Galacjanie to nie był jeden zbór, ale to było wiele kościołów chrześcijańskich rozsianych po całej tej krainie, tej prowincji Galacji, do których apostoł Paweł skierował list. Więc to nie jest list do jednego zboru. To jest do wielu zborów na tamtym terenie napisane słowo. Okazało się, że chrześcijanie tamtejszego kościoła zaczęli mieć problem właśnie z postrzeganiem, właściwym postrzeganiem Ewangelii, z właściwym postrzeganiem Boga, z właściwym postrzeganiem Jezusa Chrystusa i Jego dzieła, jakie On dokonał. I stąd pojawia się słowo do tych kościołów. I apostoł Paweł pisze w ten sposób. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść. I tutaj chciałbym się zatrzymać nad tym słowem odwieść. To słowo w oryginale, dosłownie gdyby go przeczytać, to ono oznacza dezercję. To słowo było używane w przypadku, kiedy była opisywana ucieczka żołnierza z pola walki. I o tym mniej więcej apostoł Paweł mówi w tym liście do Galacjan. myślę, że całkiem słusznie napisał, że go to dziwi. Ludzie poznali Ewangelię, doświadczyli nowonarodzenia, zaczęli żyć z Chrystusem i nagle zaczynają szukać innej Ewangelii. I on pisze do tych zborów: dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej dobrej nowiny. Jednak innej nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić to, co przekazał nam Chrystus. Ale choćby nawet ktoś z nas albo sam anioł z nieba głosił wam dobrą nowinę różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Bardzo mocne słowo. Ostatnie słowo przeklęty. W oryginale anatema, a więc wieczne potępienie. Wieczne potępienie dla tego, który przekręca Ewangelię, który przekręca dobrą nowinę. Bardzo mocne słowa i zdecydowane, nie pozostawiające żadnego marginesu. A bo wiesz, bracie, my to wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga i może jesteśmy w różnych religiach, ale tak naprawdę to służymy temu samemu Bogu. Spotkaliście się z czymś takim? Ja wiele razy. Warto się nad tym zastanowić. I chciałbym się dzisiaj razem z wami pochylić nad Biblią i zastanowić się nad tego typu stwierdzeniami, które bardzo pobożnie na pierwszy rzut oka wyglądają, ale nie są prawdziwe. Czytam dalej ten tekst z listu do Galacjan. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak teraz powtarzam, jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę różną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Czy mówiąc tak, zamierzam zjednać sobie ludzi czy Boga? Albo może chodzi mi o przypodobanie się ludziom? Gdybym miał zabiegać o ludzkie względy, nie byłbym sługą Chrystusa. Nie byłbym sługą Chrystusa, jeśli zabiegałbym o poklask u ludzi, o pochwały u ludzi w związku z tym, co głoszę. Bracia i siostry, Ewangelia nie jest czymś, co budzi poklask. Często Ewangelia jest czymś, co budzi sprzeciw u ludzi, zwłaszcza u ludzi, którzy są w służbie innym duchom, innym Bogom. To się nie podoba, bo Ewangelia jest jednoznaczna. Jest jeden Bóg i jest jeden pośrednik do Boga, Jezus Chrystus. I nic więcej. Ale dzisiaj ten świat mówi nam o różnych innych rzeczach. W Indiach jest około 3 miliony różnych bogów. Bracia i siostry, apostoł pisze dalej: oznajmiam wam bowiem, bracia, dobra nowina, którą wam głosiłem, nie jest owocem myśli ludzkiej. I teraz zwróćcie uwagę, co on pisze dalej. Nie przejąłem jej od człowieka, ani nikt mnie jej nie nauczył. Mam ją dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa. My wiemy, że apostoł Paweł, choć był apostołem, wcale nie był w tej dwunastce apostołów, których imiona są wypisane w Ewangeliach. On się znacznie później nawrócił. To nie znaczy, że nie znał Chrystusa. W drodze do Damaszku Jezus objawił mu się. Kiedy zobaczył Jezusa, to spadł z konia i przestał widzieć. Był tak oszołomiony, było to tak potężne spotkanie z tak wielkim Panem, że apostoł przyszły, Paweł, przez kilka dni musiał być prowadzony za rękę jak dziecko, bo nie był w stanie się poruszać. Potem Bóg, pamiętacie, kogoś posłał do niego, położył Ananiasz ręce na nim i odzyskał wzrok. I odzyskał też duchowy wzrok przede wszystkim i zobaczył, co robi. I nastąpiła totalna zmiana w jego życiu. To był już inny człowiek. Człowiek, który zajmował się nie tępieniem chrześcijaństwa, ale głoszeniem Ewangelii wśród tych, których prześladował i wśród tych, którzy nigdy i wcześniej nie słyszeli. Apostoł Paweł był posłany do takich ludzi i im zwiastował dobrą nowinę. I tutaj jest w tym tekście coś, co nas może zaskakiwać, bo jest tutaj mowa o tym, że anioł z nieba może przyjść i głosić jakąś inną Ewangelię. Może jakiś zbuntowany anioł głosi coś, co zadziwia ludzi. Wiemy, że część aniołów w niebie zbuntowała się przeciw Bogu. I oni robią złą robotę. Ale apostoł Paweł mówi, nawet ten, który podszywa się pod anioła światłości, a jest nim szatan, on może wie, co jest w tej Ewangelii, ale nie jest zainteresowany tym, żeby ludzie doznawali wyzwolenia dzięki poznaniu Ewangelii Jezusa Chrystusa. I tak już wspomniałem o tych Hindusach, o Indiach, o tych bogach. Opowiem wam pewną historię. To jest historia prawdziwa, choć ja ją oglądałem na filmie. Został nakręcony film, który opowiada historię pewnego niezwykłego Hindusa, który w Indiach przedstawiał takie niesamowite wzory matematyczne i wyliczenia matematyczne, że zainteresowały się nim największe umysły matematyków tamtych czasów. Także zaproszono go, żeby przyjechał na któryś, już nie pamiętam, z tych słynnych angielskich uniwersytetów, na Cambridge czy na Oxford, został zaproszony i żeby tam uczył się matematyki, bo on jakby nie znał podstaw matematyki, tych wszystkich wyliczeń, tak jak to prowadzili normalnie profesorowie matematyki na tych uniwersytetach angielskich, którzy uczyli w ten sposób matematyki, ale on w jakiś niesamowity sposób dochodził do tego, że rozwiązywał najtrudniejsze równania. I oni byli zadziwieni i mówią, jak ty to robisz? Ja niedawno, chyba z jakiś miesiąc czasu temu, gdzieś w wiadomościach usłyszałem, że właśnie jeden z tych jego wzorów, który został znaleziony gdzieś tam zapisany w jakimś zeszycie, dopiero teraz byli w stanie zrozumieć matematycy XXI wieku, i odkryli, że on już znał kilkadziesiąt lat temu rozwiązanie, którego nikt nie znał z matematyków. I w końcu któryś z tych profesorów angielskich zapytał go, ale powiedz, skąd ty tą wiedzę bierzesz? Jak to się dzieje, że ty dasz radę takie niesamowite równania rozwiązywać, nie mając w zasadzie takiego normalnie przygotowania matematycznego, jak zwykle mają matematycy? I on wtedy powiedział, że jemu to objawia hinduska bogini. On musi pisać wtedy, jak ona mu mówi, co ma pisać, jakie cyfry, jakie litery, jakie znaki w tym równaniu czy w tym wzorze matematycznym, jaki on tam wyrażał. Ten świat duchów to nie są jakieś psotniki, duszki, który tutaj coś na złość temu zrobi, na złość tamtemu, ale to są duchy, które mają ogromną wiedzę też. I my musimy mieć świadomość tego, że to nie są jakieś siły takie, był, zniknął, prawda? Ale to są duchy, które mają wiedzę też zgromadzoną na przestrzeni wielu wieków. I tak przyglądam się temu tekstowi i nie dziwię się, że w tym tekście apostoł Paweł napisał, choćby wam anioł z nieba głosił coś ciekawego, coś, co by was zajęło, co by was oszołomiło, co by było dla was pasjonujące, jeśli chodzi o poznawanie tych rzeczy. Jeśli ktoś taki przyszedłby do was, nie wierzcie mu. Jeśli głosi wam Ewangelię odmienną od tej, którą my wam głosiliśmy. I tak właśnie pochyliłem się nad tym tekstem i zacząłem rozważać to wszystko w kontekście tego, co się dzieje wokół nas, w naszym kraju, w naszym mieście, w ogóle w Europie, jakie idee, jakie wierzenia zaczynają dominować. I powiem wam, że wielokrotnie widzę, jak ludzie po prostu podchodzą w taki sposób bardzo lekkomyślny do tych spraw związanych z tą sferą duchową. Wszystko się im wydaje, jest jedno. Ważne, żebyś był dobrym człowiekiem. Bóg jest dla wszystkich jeden. Jakoś to będzie. Tymczasem ten tekst mówi, że nie będzie tak, że jest jedna, jedyna prawda, jedna, jedyna Ewangelia, jeden, jedyny, niepowtarzalny Zbawiciel, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Budda nie zmartwychwstał, Krishna nie zmartwychwstał, Mahomet nie zmartwychwstał, zmartwychwstał Jezus Chrystus i On jest Panem. I dlatego to jest prawda Ewangelii, bo jeśli myślisz o życiu wiecznym, to w tym życiu wiecznym nie pomoże ci to bóstwo, które wymieniłem przed chwilą, ale jedynie jest w stanie ci pomóc Jezus Chrystus, bo On mówi w Ewangelii, ja jestem droga, prawda i żywot wieczny. I tylko przez Niego można przyjść do Ojca. Będziecie różne rzeczy słyszeć, różne rzeczy, zadziwiające rzeczy widzieć, bo Antychryst przyjdzie wśród znaków i cudów, żeby zwieść jak największą liczbę ludzi. I Jan wiele, wiele lat temu napisał, że duch Antychrysta już działa. Otwórzcie listy Jana, tam to przeczytacie. On już miał świadomość w tamtych czasach, że ten duch już działa w synach opornych. I chciałbym w związku z tym, bracia i siostry, przeczytać jeszcze jeden tekst, który jest również autorstwa apostoła Pawła, a on jest zapisany w liście do Efezjan. I będę czytał z 3 rozdziału od 8 wersetu. I jak zauważyliście, czytam dzisiaj z tego nowego ewangelicznego tłumaczenia. I ten tekst również przeczytam z tego tłumaczenia. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana została ta łaska, abym ogłosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa. Mam uświadomić wszystkim szczegóły tej tajemnicy, która od wieków pozostała ukryta. On miał świadomość, że ma ogłosić poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa. I miał świadomość tego, że te rzeczy są normalnie zakryte przed ludźmi. I pisze dalej o tajemnicy. I mówi, że tajemnica ta od wieków pozostała ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego. A więc ty, poznając Chrystusa, możesz mieć odsłoniętą tą tajemnicę i możesz mieć o wiele większe poznanie, jeśli ma, jakie ma przeciętny człowiek. To jest coś niesamowitego, że w Chrystusie mamy coś takiego, że Bóg odsłania nam rzeczy, o których nie mają pojęcia inni ludzie. I dalej czytam ten tekst. Chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga. Zwierzchności, władze. O co to chodzi? 6 rozdział listu do Efezjan, 12 werset, nam pokazuje całą tą hierarchię duchowych zwierzchności, tych mocy na okręgach niebieskich. To jest pokazany ten świat duchowy, który jest zorganizowany. To nie jest tak, że kupą mości panowie, ale tam jest pewna hierarchia wśród tych sił ciemności. I tutaj w tym tekście czytamy o zwierzchnościach i o władzach na wysokościach nieba. W liście do Kolosan, 2 rozdział, 15 werset, apostoł Paweł napisał: na tym krzyżu Pan Jezus, na tym krzyżu Pan Jezus rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. To się stało w Jezusie Chrystusie, w tym duchowym, otaczającym nas świecie. Jezus jest dominatorem. Jezus jest triumfatorem. To On jest potężny Panem. To do Niego należy poznanie, do Niego należy wszelka władza na niebie i na ziemi. Bracia i siostry, i teraz wracam do tego tekstu z listu do Efezjan. Apostoł pisze tutaj, że te zwierzchności, te władze, te siły ciemności mają przez Kościół poznać różnoraką mądrość Bożą. Objawienie dla tego świata duchów ma iść od Kościoła. Zobaczcie, coś niesamowitego. To Kościół ma mieć właściwe poznanie, to Kościół ma mieć właściwe zrozumienie, to Kościół ma poprzez to, że Jemu to objawia Pan Jezus Chrystus, który był największą tajemnicą Starego Testamentu i został objawiony w Nowym Testamencie, On i przez Niego my możemy poznać wielkie tajemnice Boże. wielkie plany Boże. To jest coś niesamowitego. Czy myślałaś, czy myślałeś o tym, że Bóg używać będzie cię też w takim kierunku? To jest coś niesamowitego. Czytamy dalej w tym tekście. Zgodnie z powziętym wcześniej planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Ale zwróćcie uwagę, że jest plan wieków, że Bóg działa według planu. Ten plan się nazywa plan wieków. I my możemy coś z tego planu Bożego uszknąć, możemy coś poznać przez Jezusa Chrystusa, jeśli jesteśmy w Nim. A więc jest plan. To wszystko, co się dzieje, to nie jest przypadek. To jest wszystko pod Bożą kontrolą. Choć nam się może wydawać, że jest inaczej. Bracia i siostry, Bóg ma plan, który chce pokazać przez Kościół, wykorzystując do tego dzieła Kościół, który powołał tutaj na ziemi, aby te siły ciemności, te zwierzchności, te władze mogły poznać niesamowitą mądrość Boga. Przez Twoje działanie ma się objawić mądrość Boża. I czytam dalej. W nim mamy odwagę oraz oparty na zaufaniu dostęp do Boga, a wszystko to dzięki Jego wierności. Mamy dostęp do Boga dzięki Jezusowi Chrystusowi. I możemy poznawać szczegóły tajemnicy ukrytej w Bogu dzięki Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Zwróćcie uwagę na to, że Paweł apostoł, kiedy mówił o tych głębokich duchowych sprawach, to napisał do Galacjan, że mam je dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa. Więc człowiek wierzący powinien dążyć do tego, aby Pan jemu objawiał pewne rzeczy. I tak wiele razy się pojawia, że w Kościele są objawiane różne rzeczy. Że Bóg objawia przez proroków, że Bóg objawia przez wizję, że Bóg objawia przez sen. W różnoraki sposób to się dzieje. Kościół jest wykorzystywany właśnie przez Boga między innymi w tym kierunku, żeby objawić swoją mądrość. Kiedyś na dworze wielkiego króla, króla babilońskiego, Nabuchodonozora, znaleźli się Żydzi. Jednym z nich był Daniel. I któregoś dnia ten król był zaniepokojony z powodu snu, jaki miał. I wtedy do tych spraw bardzo poważnie podchodzono. Ten sen był dla tego króla tak przerażający, że postanowił wezwać wszystkich magów, czarodziei, czarnoksiężników, wszystkich tych okultystów babilońskich, aby przyszli i opowiedzieli mu ten sen i wyjaśnili mu ten sen. I nikt nie potrafił. Pamiętajcie o tym, że przez Kościół Bóg objawia wszelaką mądrość swoją. Wtedy jeszcze nie było Kościoła, ale był sługa Boży, Daniel. I on się zaczął modlić, żeby mu Bóg objawił, co było w tym śnie i co ten sen znaczy dla tego króla. I bracia i siostry, ja się nie będę dalej zagłębiał. Możecie przeczytać drugi rozdział Księgi Daniela, tam całą tą historię odnajdziecie. I ja przeczytam tylko jeden wiersz z tego drugiego rozdziału, 22 wiersz, przeczytam z Biblii Tysiąclecia. I jest tutaj o Bogu, o tym, który objawił Danielowi tą tajemnicę tego snu Nabuchodonozora. Daniel mówi tak. On odsłania to, co niezgłębione i ukryte, i zna to, co spowite w ciemność, a światłość mieszka u niego. Księga Daniela, 2 rozdział, 22 wiersz. Bóg odsłania to, co niezgłębione, co jest ukryte, co spowite w ciemność. On jest światłością. Bóg to objawia. Objawia swoim sługom. Objawia Kościołowi. A przez Kościół wszystkie te inne zwierzchności, duchy mają poznać. Poznać, kim jest wielki, wspaniały Bóg, któremu zaszczyt masz służyć w swoim życiu. Dlatego, bracia i siostry, kiedy patrzę na to wszystko, co nas otacza i słucham, jakie wyobrażenie dzisiaj ludzie mają na temat Boga, to mnie to bardzo martwi, ponieważ nie jest to prawdziwy obraz i nie jest to prawdziwa Ewangelia. Nie jest to prawdziwy obraz Boga. Co my mamy robić jako ludzie wierzący? Ja chciałbym wam taką prostą rzecz powiedzieć, ale bardzo skuteczną. Skup się na podstawach wiary i zgłębiaj je. Nie szukaj sensacji. Wielu z chrześcijan ma to do siebie, że nadsłuchują, a tam coś dziwnego, a tam jakaś niesamowita rzecz się wydarzyła i tak dalej, i tak dalej. Często popadają w zamieszanie i nie wiedzą potem, czy iść tu, czy iść tam. No bo tu mówią, że to też Bóg, a tam też mówią, że to Bóg. A no to ja wiem, no chodźmy, no to Bóg. Bracia i siostry, jest jedna Ewangelia, jest jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem, Jezus Chrystus. Nie ma innych bogów. To są tylko demony, które się podszywają pod tych bogów. Jest jeden prawdziwy Bóg, który o sobie mówi, że jest zazdrosny o swoją chwałę i nie chce się z żadnym innym Bogiem dzielić tą chwałą. Jeśli ktoś mówi o Bogu, to niekoniecznie musi to być Bóg, w którego ty wierzysz. Dlatego warto się go zapytać o tego Boga, ale jak ten Bóg ma na imię? I wtedy możesz się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy na temat innych bóstw, ale nie na temat Boga Jahwe. Nie na temat Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Możesz usłyszeć, że to siła wyższa. Możesz usłyszeć, że to moc czynna. A możesz usłyszeć, że to jakiś nieokreślony byt. To jest ten Bóg, w którego wierzy ten twój rozmówca. Dlatego warto ustalić na początku takiej rozmowy, o jakiego Boga chodzi. Bo ja wierzę w jednego Boga i w jednego i jedynego pośrednika między Bogiem a człowiekiem, Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, to są ważne rzeczy. Ja myślę, że dzisiejsze to słowo was zachęci do modlenia się o objawienie Boże, o zrozumienie wielu rzeczy, które cię otaczają, ale chcę ci powiedzieć, że ważną rzeczą jest, żebyś się skupiła na podstawach wiary, przede wszystkim na podstawach wiary i zgłębiaj je i szukaj nie sensacji, ale szukaj Bożej woli względem twojego życia, w tym, co będziesz studiować w Biblii. Do tego cię serdecznie zapraszam. Amen.